Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dwójka naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego zostało laureatami programu LIDER, wspierającym młodych naukowców, którzy zajmują się interesującymi badaniami. Ta dwójka wybitnych z Uniwersytetu Gdańskiego to pani dr Ewelina Król i pan dr Łukasz Rąbalski, obydwoje z Międzyuczelnialnego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panią dr Ewelinę Król gościmy dzisiaj w studiu Radia Mors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę opowiedzieć o badaniu, które sprawiło, że została pani doceniona w programie LIDER, że dostała pani prawie 1 200 000 zł na te badania. Zdradzę od razu słuchaczom, że to są badania nad szczepionką przeciw wirusowi Zika. Skąd w ogóle pomysł, żeby się zająć egzotycznym wirusem, jak na polskie warunki?
Pomysł na szczepionkę właściwie zrodził się już kilka lat temu, bo ja jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych i tak naprawdę już w wcześniejszej swojej pracy naukowej byłam pracownikiem, który realizował różne granty, których celem było opracowanie szczepionek przeciwko różnym patogenom wirusowym. Natomiast sam pomysł na ten projekt zrodził się tak naprawdę 2 lata temu, a tak naprawdę zaczął kiełkować rok temu, kiedy wybuchła pierwsza duża epidemia wirusa Zika i kiedy cały świat obiegła informacja, że ten wirus jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny głównie dla kobiet w ciąży, dlatego że powoduje on wady rozwojowe, w tym małogłowie u płodów, jeżeli kobieta jest zakażona w pierwszym trymestrze ciąży.
Przepraszam, że przerwę. Jak to się dzieje, że nagle pojawia się jakiś wirus, o którym wcześniej nie słyszeliśmy? Czy on wcześniej istniał, tylko nie był tak agresywny? Jak to wygląda?
Tak, pierwsze doniesienia o infekcjach wirusem Zika u ludzi pochodzą z 1952 roku, ale ten wirus powodował oczywiście zakażenia głównie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej, ale nie były to tak duże liczby, o jakich mówimy teraz. Trzeba wspomnieć, że obecnie ponad 1 000 000 ludzi, prawie 1,5 miliona ludzi w Brazylii jest zainfekowanych tym wirusem. I tak naprawdę, kiedy te liczby zaczęły bardzo drastycznie rosnąć, kiedy zauważono, że wirus jest tak naprawdę coraz bardziej niebezpieczny, dlatego że zajmuje coraz większe obszary, czyli jest to Ameryka Południowa, już Ameryka Środkowa, a następnie, ponieważ jest to wirus, który przenosi się także drogą płciową, zaczęły pojawiać się zakażenia też w Europie. Wirusem Zika można zostać zakażonym po ukłuciu przez komary, które są zainfekowane i wydawałoby się, że takie zakażenia w Polsce nie będą się zdarzać. Ale trzeba o tym pamiętać, że bardzo dużo ludzi wyjeżdża w rejony endemiczne, czyli w rejony, gdzie ten wirus występuje i nagle ci ludzie wracają do swoich krajów, do Europy, do Ameryki Północnej i przede wszystkim mężczyźni są zainfekowani, ponieważ objawy występują u 1 na 4 osoby, przyjeżdżają do swoich rodzimych krajów, nie wiedzą o infekcji i zakażają swoje partnerki, swoje żony, które właśnie na przykład planują ciążę lub właśnie dochodzi do zapłodnienia. I te kobiety też są zainfekowane, w związku z tym nawet o tym nie wiedzą. Natomiast wirus rozwija się w organizmie i jest bardzo niebezpieczny dla płodu.
Co on powoduje u płodu?
Powoduje on głównie wady rozwojowe, czyli małogłowie, czyli mikrocefalię, ale także powoduje różne schorzenia neurologiczne, a u dorosłych ludzi, którzy przeszli infekcję nawet bezobjawowo, może powodować syndrom tak zwanego Guillain-Barrego, czyli tak zwany paraliż. Zwykle objawy są takie, to są objawy takie grypopodobne, czyli jest to wysoka gorączka, są to bóle mięśni i stawów, 2 charakterystyczne cechy to jest wysypka i zapalenie spojówek, ale ten wirus niestety może się nawet po wyleczeniu powodować właśnie syndrom Guillain-Barrego, który jest niebezpieczny i także różne paraliże i zaburzenia neurologiczne.
Pani się podjęła badań nad szczepionką. Na jakim etapie są w tej chwili te badania?
Badania w naszym laboratorium się już rozpoczęły. My jesteśmy na etapie badań in vitro, czyli planujemy i zaczęliśmy badania nad opracowaniem kilku kandydatów na szczepionkę, które będą bazowały na białkach rekombinowanych, czyli cząstkach wirusa, białkach, które są komponentem wirusa, a także druga nasza alternatywa są to cząstki wirusopodobne, czyli są to cząstki, które są zbudowane z białek wirusowych, ale są to cząstki, które są pozbawione materiału genetycznego. W związku z tym one są całkowicie bezpieczne dla ludzi, gdyż taki wirus się nie namnaża.
Otrzymała Pani pieniądze na badania. Jak się finansuje takie badania poza właśnie takimi grantami jak LIDER? Bo Pani wcześniej już zaczęła. Gdyby Pani nie otrzymała tego grantu, podejrzewam, że badania i tak by trwały.
No nie do końca. No niestety wygląda to tak, że jeżeli nie ma takiego głównego źródła finansowania, to tak naprawdę możemy liczyć tylko na pieniądze, tak zwane pieniądze statutowe, czyli pieniądze, które są do dyspozycji naszej jednostki naukowej, czyli naszego zakładu. I tak naprawdę tylko z takich badań, znaczy tylko z takich pieniędzy nasze badania mogą być realizowane. Natomiast w tym momencie, kiedy uzyskujemy grant, samodzielny grant dla młodego naukowca, to tak naprawdę te badania mogą ruszyć pełną parą, czyli teraz możemy tak naprawdę przystąpić do działania zdecydowanie mocniej. Gdyby się okazało, że nie uzyskałabym takiego grantu, to mogłoby się zdarzyć, że niestety pieniądze statutowe jednostki nie wystarczyłyby na to, żeby takie badania prowadzić.
Te 1 200 000 złotych. Proszę powiedzieć, na jak długo to starczy? Czy to starczy na całe badania, czy będzie Pani jeszcze się ubiegać później o jakieś inne dofinansowanie?
Założeniem projektu, który ma trwać 3 lata, jest opracowanie szczepionki, zarówno przeprowadzenie badań in vitro w laboratorium, następnie przeprowadzenie badań przedklinicznych na modelu MYSIM, a także projekt zakłada współpracę z firmą naukowo-badawczą, z firmą A&A Biotechnology, czyli trójmiejską polską firmą biotechnologiczną, której zadaniem w tym projekcie będzie opracowanie uniwersalnej metodologii produkcji takiej szczepionki w skali pilotażowej, czyli tak zwanej w skali półtechnicznej, która będzie mogła stanowić bazę do wdrożenia w skali GMP, czyli Good Manufacturing Practice, czyli opracowanie tak naprawdę szczepionki, która będzie bardzo atrakcyjnym produktem dla firm dużych koncernów biotechnologicznych.
Czy poza Panią prowadzą inni naukowcy też badania nad taką szczepionką?
Oczywiście tak. Ja zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę włączamy się gdzieś w wyścig, w którym biorą udział zarówno różne jednostki naukowe, ale także duże firmy farmaceutyczne, ale pocieszeniem jest to, że wszyscy tak naprawdę startujemy od tego samego etapu, dlatego że większość badań, które są realizowane na świecie, są na razie obecnie na etapie badań wstępnych, lub dwie tylko propozycje szczepionki są na etapie badań przedklinicznych, czyli jest to tak naprawdę dopiero początek.
Powiedziała Pani, że to jest włączenie się w wyścig. A czy nie ma jakiejś współpracy pomiędzy tymi naukowcami, którzy badają, próbują rozwiązać ten problem?
Możemy powiedzieć, że współpraca jest, ponieważ my, bazując na tych doświadczeniach i na naszej wieloletniej współpracy z różnymi wybitnymi jednostkami naukowymi na świecie, chcemy z ich doświadczenia i chcielibyśmy także przy ich współpracy i przy ich radach tworzyć naszą własną szczepionkę. Czyli tak naprawdę ta współpraca jest, natomiast należy pamiętać, że to, co się dzieje w wielkich firmach farmaceutycznych, bardzo często jest niewiadome i oni tak naprawdę udzielają bardzo szczątkowych informacji. Jedyne dane, które są dostępne dla nas naukowców, to są głównie bazy Światowej Organizacji Zdrowia, czyli te dane są bardzo często aktualizowane i z tego możemy się dowiedzieć, kto co robi i na jakim jest etapie. Natomiast z wielkimi firmami farmaceutycznymi póki co nie współpracujemy, raczej współpracujemy na tym etapie z zaprzyjaźnionymi uniwersytetami, z zaprzyjaźnionymi profesorami, którzy przez wiele lat, tak jak my na przykład pracowali przy konstrukcji szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, a obecnie kilka z tych jednostek naukowych zaczęło pracę nad wirusem Zika, ale nie na opracowaniem szczepionki, tylko nad poznaniem mechanizmów namnażania na przykład tego wirusa w organizmie czy w hodowlach komórkowych.
Gdzie te badania są najbardziej zaawansowane? Czy to są instytucje z Ameryki Południowej, czy raczej z innych regionów świata?
Nie. Jedyna szczepionka, która jest obecnie w fazie badań przedklinicznych, jest robiona w Ameryce oczywiście Północnej. To jest NIH. Oni właśnie podali, że opracowali pierwszą propozycję szczepionki wektorowej opartej na DNA. Natomiast te prace też są tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie i póki co tak naprawdę nie ma więcej doniesień na temat innych propozycji szczepionek.
A dlaczego właśnie nie Ameryka Południowa? Wydaje się, że oni mają największy problem. Oni mają też największy dostęp do materiału badawczego, no bo tam są te osoby chore.
Ale może mają najmniej pieniędzy, niestety. Tak to wygląda, że niestety w tym wyścigu główną rolę odgrywają pieniądze i nam się udało te pieniądze uzyskać. W związku z tym mamy nadzieję, że może te pieniądze wystarczą do tego, żeby stworzyć produkt, którym będą zainteresowane właśnie te duże koncerny farmaceutyczne.
Bardzo pani dziękuję i gratuluję zdobycia grantu istotnego, jak rozumiem.
Dziękuję bardzo.
Tej pracy badawczej. Przypomnę naszym słuchaczom, że gościem Radia Mors była pani dr Ewelina Król, która została jedną z laureatek programu LIDER, który wspiera młodych naukowców. Badanie, które pani Ewelina przeprowadza, dotyczy szczepionki przeciwko wirusowi Zika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.